Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Na 43 Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym zastanowimy się, jaki rachunek wystawią nam tańsze paliwa. I o tym za moment. A na razie, co jeszcze dziś w gospodarce? Inflacja w kończącym się marcu sięgnęła 3%. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. I te dane zaskoczyły ekonomistów, którzy spodziewali się, że przez drogie paliwa inflacja skoczy mocniej z nieco ponad 2% w lutym. Według danych GUS-u paliwa w miesiąc zdrożały o 15%. Spokojniej było na cenach żywności, które w skali roku drożały o 2%, a nośniki energii o prawie 4%. Ale poznaliśmy też dziś dane o inflacji w strefie euro i tam podobnie jak u nas inflacja rośnie do 2,5% w skali roku z niespełna 2 jeszcze miesiąc temu, ale trochę wolniej niż obawiali się ekonomiści, choć w ten sposób inflacja po niemal roku oderwała się od celu Europejskiego Banku Centralnego. Polska Izba Gazu Płynnego apeluje do rządu, żeby również Autogaz LPG objął pakietem, który ma trzymać na smyczy ceny paliw. Chodzi o obniżkę VAT-u na to paliwo. Według Izby jego pominięcie uderza w około 2,5-3 miliony kierowców i prowadzi do nierównego traktowania użytkowników. Bo rzeczywiście w programie, który rząd nazwał ceny paliw niżej, nie chodzi o wszystkie paliwa. Autogaz został z niego wyłączony, a i on na fali drożejących surowców mocno idzie w górę. Teraz przeciętnie w skali kraju litr kosztuje około 3,70-3,80 zł, a analitycy rynku nie przekreślają scenariusza, w którym Autogaz mógłby sięgnąć nawet 4 zł za litr. I teraz jeszcze zerknijmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie wyraźnie w górę WIG i WIG 20 o 1,7%, a na rynku walutowym euro po 4,28, frank po 4,66, dolar 3,72, a funt po 4,93. Po popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w naszym studiu Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy o tym, jaki rachunek możemy zapłacić za rządowy pakiet paliwowy, ale najpierw proponuję, zerknijmy jeszcze w te wspomniane dane inflacyjne. Jak państwo słyszeli, w marcu ceny rosły według GUS-u w skali 3% w skali roku. Pana też te dane zaskoczyły, że jednak nie było szybszego wzrostu cen?
Zaskoczyły zdecydowanie. Znaczy to jest pozytywne zaskoczenie, bo jednak liczyłem, że ten wpływ tego paliwa na ostateczną cenę, czy ostateczną wskaźnik inflacji będzie dużo, dużo wyższy. My prognozowaliśmy, że ta inflacja przekroczy górny poziom celu inflacyjnego, czyli wyniesie 3,6% w marcu. Tymczasem mamy 3% i ten wzrost blisko 15,5% w skali miesiąca na paliwach, no nijak ma się do tego, co obserwujemy na pylonach stacji benzynowych. I obywatele mogą raczej czuć się mocno zaskoczeni, bo tracić też wiarę w to, że cokolwiek ta inflacja publikowana przez GUS rzeczywiście pokazuje rzetelnego, no bo jeśli mówimy o wzroście cen tych na stacjach benzynowych w przypadku diesla o 40 kilka procent w ciągu miesiąca, a tu ktoś nam mówi, że jednak 15, a my wyraźnie płacimy te 40% więcej, no to coś jest jednak nie tak. Rzeczywiście ciekawa sytuacja przed nami, bo o ile oczekiwaliśmy, że ten marzec będzie wzrostowy, to teraz jeśli GUS pokazał wzrost 15,5% w skali miesiąca, a cały pakiet CPN redukuje średnio o 13-12% ceny, przy założeniu, że ta cena baryłki ropy i cena hurtowa będą w miarę stabilne w najbliższym miesiącu, no to możemy oczekiwać w kwietniu powrotu inflacji praktycznie równo w celu inflacyjnym. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że firmy, przedsiębiorcy zaabsorbowali ten pierwszy szok, bo jeśli mówimy o tak zwanych efektach drugiej rundy, czyli o tym, że w pierwszym momencie podrożało nam paliwo, a w kolejnym momencie będą nam drożały usługi transportowe, żywność i tak dalej, wszystkie elementy, które są powiązane w jakikolwiek sposób z paliwem, no to widać, że marzec, na przykład w cenach żywności, nie przyniósł żadnej zmiany. Można więc oczekiwać, że tę pierwszą falę uderzeniową przyjęły jednak firmy, redukując i dostosowując swoje marże do tego, co się działo na rynku. I rzeczywiście w tym kontekście wydaje się, że ta interwencja paliwowa uspokaja trochę ten szok makroekonomiczny i rzeczywiście może być taka sytuacja, że wyjdziemy obronną ręką, przynajmniej jeśli chodzi o te wzrosty cen innych produktów i nie będzie aż tak intensywnych tych efektów drugiej rundy widocznych w gospodarce. Obym się nie mylił.
No chociaż mogą one oczywiście być widoczne, kiedy biznes zacznie przekładać, czy zacząłby przekładać te wyższe ceny paliw na ceny końcowe swoich towarów i usług. Wspominaliśmy o tym rządowym programie CPN, więc zostańmy przy nim w dalszej części naszej rozmowy. Nazwiemy to ręcznym sterowaniem cenami?
No, nie można tego inaczej nazwać jak ręczne sterowanie cenami. Sama nazwa tego programu moim zdaniem też nie nastraja optymistycznie, nawiązując wprost do przeszłości. Więc te rozwiązania, które zaproponował rząd, z punktu widzenia ekonomicznego niekoniecznie mają rację bytu. To znaczy mają więcej konsekwencji ekonomicznych niż korzyści, no ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten program jest programem wyczekiwanym społecznie.
No właśnie, korzyść jest zasadnicza dla nas i dla naszych kieszeni, konsumentów.
Jest korzyść zasadnicza. Zastanowiłbym się jako ekonomista, czy jest sens pobudzać popyt na towar, którego podaż znacznie jest w tej chwili ograniczona i może być ograniczona przez kilka następnych miesięcy. Więc ta ustawa CPN jest, jeszcze raz to powtórzę, tym, co oczekiwało społeczeństwo i ewidentnie wpłynie na to, w jakich nastrojach spędzimy na przykład najbliższe święta, które też często wiążą się z wyjazdami i dużo wyższymi kosztami. Pytanie jest jeszcze następujące, jak długo jesteśmy w stanie mieć ten efekt tej poprawy nastrojów za pomocą tej ustawy. Historia pokazuje, że niedługo tarcze antyinflacyjne działały miesiąc, dwa, po czym te ceny ze względu na szybkość zmian wracały do tych poziomów sprzed interwencji. Ale tak jak nie zmienia to jednak faktu, że oczekiwany społecznie rząd wyszedł naprzeciw. Nie zgodzę się też z tym, że to za późno. No bo ciężko jednak w pierwszych dwóch tygodniach konfliktu na Bliskim Wschodzie antycypować, że będzie trwał kilka miesięcy i będzie wpływał w taki sposób na cenę ropy, że to się rozleje na naszą gospodarkę w postaci tak ogromnego wzrostu cen paliw. Ta jedność koalicyjna i opozycyjna no pokazuje jednak, że ten program był oczekiwany, był potrzebny. Moim zdaniem z kilkoma negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki.
Pewnie głównie
budżetowymi.
Ten miesięczny koszt dla państwowej kasy jest spory.
Jest spory, ale on jest jeszcze nie do końca znany, bo tam jest obniżony VAT i ten VAT jest zależny od tego, ile będziemy kupować, więc to 1,6 miliarda miesięcznie. Gdy rzeczywiście sumujemy sobie do końca czerwca obowiązywania tej ustawy, załóżmy, że ona się w tym momencie rzeczywiście zakończy swoje działanie, no to prognozowany deficyt, który tak w mojej ocenie jest bardzo optymistyczny, 6,5% do PKB w całym 2026 roku, już nam skacze na 6,6%. Tylko z powodu tylko i wyłącznie tej ustawy. Więc biorąc jeszcze pod uwagę to, jak agencje ratingowe, że nadal mamy negatywną perspektywę. Rating na szczęście jest utrzymywany, ale perspektywa jest nadal negatywna. No to może nie wpłynąć zbyt dobrze na to, jak jest postrzegana polska gospodarka, co się zresztą też już odbija na rentownościach naszych obligacji, które szybują znowu pod poziom tych 10-letnich obligacji, pod poziom 6%.
Od dawna mówimy, że ta państwowa kasa jest mocno napięta i wyliczona niemal do ostatniego złotego. No a tu nagle prawie 5 miliardów złotych, które trzeba znaleźć. No to gdzie je znaleźć?
To nie jest też tak, że to są utracone korzyści, więc to nie jest tak, że my musimy je znajdować w budżecie, bo po prostu nie będzie tego wpływu. Więc de facto to nie jest tak, że nagle minister finansów musi rozwiązywać rezerwę i dosypywać do całego systemu. Po prostu nie będzie miał takich wpływów do kasy, jakie chciałby mieć. I rzeczywiście budżetowo, tak mówiąc kolokwialnie, ta kołderka była bardzo krótka i Konfederacja Lewiatan na to też bardzo zwracała uwagę w momencie, jak była procedowana ustawa budżetowa, że nie pozostawia ona miejsca absolutnie na jakiekolwiek zawirowania geopolityczno-surowcowe na świecie. Na nasze nieszczęście stało się tak, że jesteśmy świadkami bodajże 6 w tej chwili w ostatniej dekadzie kryzysu podażowego i makroekonomicznego, z którym no, częściowo przychodzi obywatelom płacić, ale też firmom, bo co jest istotne, to rozwiązania z tej ustawy, one rzeczywiście pomagają obywatelom, dla przedsiębiorców już ten efekt nie jest taki super widoczny.
Głównie przez VAT, no bo VAT i tak firma sobie odlicza i dla firmy czy 23, czy 8, to już nie ma takiego znaczenia.
Tu może być nawet bardziej negatywnie, no bo wcześniej odliczaliśmy sobie 23 lub połowę 23%, a w tej chwili odliczamy 8 lub połowę z 8%, więc de facto może być w niektórych sytuacjach, że firma będzie płaciła więcej tego VAT-u niż by zapłaciła, gdyby stawki były utrzymane na tym zwyczajowym poziomie. Mamy jeszcze jedną rzecz, negocjacje z Komisją Europejską dotyczące i stawek akcyzowych i stawek VAT-owskich. Ja rozumiem, że to jest kwestia bardzo szczególna i tutaj nie będzie sprzeciwu ze strony komisji, tak jak i wcześniej. To skończyło się w miarę polubownie dla nas, jeśli chodzi o tarcze antyinflacyjne. No ale to jest kolejny element, który dokładamy do tej układanki ustawy jednorazowej, mającej łagodzić ten szok makroekonomiczny.
No i pewnie ktoś, kto nas teraz słucha, usłyszał, że ta finansowa kołdra jest przecież krótka, no i może sobie zadawać pytanie, czy za te tańsze paliwa zapłacimy gdzie indziej?
Ciężko opowiedzieć, czy zapłacimy gdzie indziej. Rząd rzeczywiście pojawił się ten pomysł, on wraca jak bumerang, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Myślę, że biorąc pod uwagę cały układ politycznych sił obecnie w Polsce, nie ma możliwości nałożenia nowych bezpośrednich danin czy podatków, mówiąc wprost, na obywateli. Więc raczej będziemy się borykać z tym, że minister finansów będzie musiał sobie domykać tę dziurę wewnętrznie w ramach przesuwania kwot w tabelkach Excelu, aniżeli sięgał po ekstra podatki, które musi ściągnąć z rynku. No, bardzo ciekawy czas, szczególnie, że 2027 to jednak rok wyborczy i ten, kto będzie miał władzę po tym roku, no, będzie miał ogromny problem budżetowy, bo ten budżet nie dąży do tego, żeby się spinać.
No to jeszcze na koniec naszej rozmowy jeden szybki wątek. Minister energii zapowiada, że rząd będzie monitorował tak zwaną turystykę paliwową i w razie czego podejmował kroki. No ale przecież teraz mamy wyraźnie tańsze paliwa niż choćby w Niemczech. Ta turystyka i tak się zacznie?
Ona się może rzeczywiście zacząć. Szczerze mówiąc, nie widzę szybkiego, dobrego rozwiązania tego problemu, bo to nie jest tak prosto ograniczyć się do narodowości osoby tankującej, bo mówimy o firmach, gdzie są zatrudnieni obcokrajowcy i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele czynników, które jednak w jakiś sposób mogą dyskryminować firmy polskie zatrudniające na przykład obcokrajowców. Dlatego też minister w taki bardzo ogólnikowy sposób moim zdaniem odniósł się do tego potencjalnego problemu turystyki paliwowej, mówiąc, że będzie to monitorowane. nawet gdyby doszło do tego, że będą sygnały o tej turystyce, to nie sądzę, żeby ta ustawa zmieniająca tę ustawę CPN miała szansę przejść w tak szybkim tempie, jak to, co się wydarzyło. To też jest jeszcze jeden ciekawy wątek, że my ponownie przyzwyczajamy wszystkich dookoła, obywateli, przedsiębiorców, społeczeństwo do tego, że można procedować, wdrożyć prawo bez jakichkolwiek konsultacji, znowu przepychając je nocnymi posiedzeniami czy nadzwyczajnymi posiedzeniami, to jednak nie służy pewnemu poczuciu sprawczości obywateli i kontroli jakiejkolwiek.
Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Sponsorem audycji był właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.